Grupa Ryszy Refi, piątek, 8 września, minęła godzina 18. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Błoński, w studio Grażyna Chmulska i ambitny młody technik Olivier Duval. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto skrót głównych wiadomości. Szef włoskiej dyplomacji Massimo Dellema ogłosił koniec blokady morskiej Libanu. Izrael potwierdził to po kilku godzinach. Blokada powietrzna została zniesiona wczoraj. W Bejrucie lądują pierwsze samoloty liniowe. Rosja rozważa zamrożenie współpracy w budowie reaktora atomowego w Iranie w razie wydalenia stamtąd inspektorów ONZ. Javier Solana zastrzega, że nie będzie sankcji, dopóki będą trwały negocjacje. Izraelska minister spraw zagranicznych Tzipi Livni apeluje o wznowienie dialogu z Palestyńczykami. W Warszawie obraduje Komitet Wojskowy NATO. Władze francuskie przestrzegają przed wzmożonym niebezpieczeństwem zamachów terrorystycznych. Premier Wielkiej Brytanii Tony Blair nadal pod obstrzałem oponentów z własnej partii. W dzienniku korespondencja Magdy Laudańskiej z Londynu. W belgijskiej armii wykryto neonazistowski spisek. Dziennik przygotowałem wraz z Krzysztofem Rutkowskim i przy udziale Katarzyny Zawickiej, która dokona także przeglądu prasy. A nasz korespondent Marek Pędziwol dokona podsumowania zakończonego właśnie forum ekonomicznego w Krynicy. W okienku europejskim Krzysztof Rutkowski omówi refleksję na temat przyszłości Europy według miesięcznika Esprit. Następnie nadamy kronikę ekonomiczną Anny Bernhardt. O najnowszym filmie Bruno Dumonta opowie Anna Rzeczycka, Stefan Riger przedstawi Postscriptum, Piotr Rosochowicz Eurekę, a Sylwia Gibbs magazyn literacki, w którym omawiać będzie co ważniejsze nowości wydawnicze na francuskim rynku. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Zapraszamy na wiadomości dziennika. Blokada morska Libanu została zniesiona. Rano oznajmił o tym bawiący z wizytą w Tel Awiwie szef dyplomacji włoskiej Massimo Dellema. Późnym popołudniem potwierdził to rzecznik premiera Ehuda Olmerta, podkreślając, że odpowiedzialność za sektor i za embargo na broń dla Hezbollahu przejęły siły morskie ONZ. Dowództwo nad tymi siłami sprawuje włoski admirał. Francuski MSZ sprecyzował, że flota międzynarodowa, w której skład wchodzą obok włoskich i greckich francuskie okręty, nie będzie mogła zatrzymać siłą jakiegokolwiek statku, natomiast będzie współpracować z marynarką libańską i dostarczać jej wszelkich stosownych informacji. W trosce o utrwalenie zawieszenia broni w Libanie dyplomaci mnożą swe starania. Liban, Izrael i Palestynę odwiedzili w ostatnich dniach szefowie dyplomacji Rosji, Włoch i Niemiec. Jutro wybiera się tam Tony Blair. W czasie wizyty Waltera Steinmeiera minister obrony Izraela Amir Peretz oświadczył, że Niemcy mogą odegrać ważną rolę w kwestii wymiany więźniów umożliwiającej uwolnienie izraelskich żołnierzy porwanych przez Hezbollah. Jak widać, znaleziono formułę, dzięki której będzie można uniknąć twierdzenia, że żołnierzy uwolniono bezpośrednio za więźniów. Peretz potwierdził skądinąd zamiar wycofania z Libanu wszystkich sił wojskowych Izraela w ciągu 2 tygodni, kiedy tylko, mówił, zapewniona zostanie koordynacja z siłami międzynarodowymi. Ze swej strony Ehud Olmert oświadczył, że gotów jest do dialogu z prezydentem autonomii Mahmudem Abbasem, ale tylko na bazie tzw. mapy drogowej. Ze swej strony minister spraw zagranicznych Izraela, pani Tzipi Livni, oświadczyła, że przyszedł już czas na dialog z Palestyńczykami i że Izrael nie będzie stawiał dodatkowych warunków spotkania z Abbasem. Zaznaczyła wszelako, że autonomia nie może spodziewać się uwalniania dalszych więźniów palestyńskich przez Izrael, dopóki kapral Shalit nie jest uwolniony przez swych porywaczy. Dodajmy jeszcze, że według wicepremiera Szymona Peresa plan premiera Olmerta, plan jednostronnego wycofania się z zachodniego brzegu, w obecnej sytuacji stracił rację bytu. Nie będzie sankcji w stosunku do Iranu, dopóki trwać będą negocjacje, oświadczył w Kopenhadze wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej Javier Solana, który ma się spotkać jutro w utajnionym miejscu z szefem negocjatorów irańskich Ali Larijanim. Spotkanie to zapowiedziane było na środę, ale w ostatniej chwili zostało przez Teheran przełożone. Jest to wypowiedź poniekąd pod adresem USA, które starają się o to, by Rada Bezpieczeństwa zaczęła w przyszłym już tygodniu przygotowywać rezolucję zawierającą takowe sankcje. Tymczasem wyniki spotkania Solany z Larijaniem mają być przedmiotem konsultacji telefonicznych przedstawicieli 6 państw zaangażowanych w negocjacje z Iranem. Wspomniany przed chwilą Massimo Dellema oświadczył jeszcze w Izraelu, że jutrzejsze rozmowy Solany z Larijaniem będą decydujące i dodał, że jeśli Iran wejdzie na drogę zbrojeń nuklearnych, to Rada Bezpieczeństwa oczywiście zareaguje. Według agencji Reutersa Rosja gotowa jest zawiesić swą współpracę w budowie reaktora atomowego w Buszech w Iranie, jeśli Teheran wydali inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, tak jak ostatnio groził. Pięć państw Azji Środkowej, byłych republik sowieckich, Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan i Turkmenistan, podpisało w Semipałatyńsku traktat o utworzeniu w regionie strefy bezatomowej. Wszelako traktat ten może nabrać mocy dopiero po zatwierdzeniu przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, a nie jest to wcale pewne, gdyż w artykule 12 nie znosi ważności traktatu o wspólnym bezpieczeństwie uprawniającym Rosję do tranzytowania broni nuklearnej przez Azję Środkową. Na te niekonsekwencje pierwsi zwrócili uwagę Brytyjczycy. Tu Paryż, RFI. W Warszawie obraduje Komitet Wojskowy NATO. Krzysztof Rutkowski.
Obrady, które toczyć się będą również w sobotę, dotyczą przede wszystkim możliwości liczebnego wsparcia międzynarodowych sił stabilizacyjnych ISAF w Afganistanie w związku z ciągle pogarszającą się sytuacją na południu tego kraju. Korespondentowi AFP rzecznik Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Zbigniew Gratowski powiedział, że sytuacja w Afganistanie wymaga podjęcia pilnych decyzji. W komitecie zasiadają szefowie sztabów 26 państw członkowskich NATO. Komitet jest najwyższą władzą militarną Paktu Północnoatlantyckiego. W czwartek naczelny dowódca NATO, generał James Jones, oświadczył, że siły międzynarodowe w Afganistanie wymagają wzmocnienia. Obrady w Warszawie poświęcone będą ponadto przygotowaniom do szczytu NATO, który odbędzie się 28 i 29 listopada w Rydze.
W Kabulu doszło tymczasem do potężnego zamachu samobójczego, którego autorstwem szczycą się talibowie. Kilkadziesiąt metrów od ambasady amerykańskiej wybuchł samochód pułapka. Zginęło 16 osób, w tym dwóch żołnierzy amerykańskich. Zamachu dokonano nieopodal miejsca, w którym znajduje się pomnik legendarnego przywódcy afgańskiego w wojnie z ZSRR, Ahmada Shaha Massouda, w przeddzień 5. rocznicy jego śmierci w zamachu zorganizowanym przez Al-Kaidę. W czterech równoczesnych zamachach bombowych w indyjskim stanie Maharashtra zginęło dziś co najmniej 20 osób, a rannych jest około 150. Także i w tym wypadku data nie jest bez znaczenia. Wczoraj premier przestrzegał przed groźbą zamachów terrorystycznych na tle religijnym. Za kilka dni mają zostać ogłoszone wyroki na 123 osoby zaimplikowane w dokonanie krwawych zamachów w Bombaju. Zupełnie niezależnie od tego, w kopalni we wschodnich Indiach doszło do katastrofy, do podziemnego wybuchu metanu. Zginęły 54 osoby. Władze francuskie także i ze swej strony przestrzegają przed wzmożonym niebezpieczeństwem zamachów terrorystycznych wobec zbliżającej się rocznicy 11 września. Krzysztof Rutkowski.
Szef Wydziału Koordynacji Walki z Terroryzmem, UCLAT, komisarz Christophe Chabu, oświadczył, że we Francji wzrosło ryzyko dokonania zamachu terrorystycznego na 3 dni przed 5. rocznicą zamachów z 11 września na Nowy Jork i Waszyngton. Sądzimy, że groźba wzrosła i że Francja jest jednym z celów ekstremistycznych organizacji islamskich, w tym Al-Kaidy, powiedział francuski komisarz. Według Wydziału Koordynacji Walki z Terroryzmem od początku 2006 roku nie było aż tylu komunikatów ze strony ekipy kierowniczej Al-Kaidy. W pewnych komunikatach grozi się atakami na kraje biorące udział w krucjacie, a więc także na Francję jako sojusznika Stanów Zjednoczonych, albo wręcz wymienia się Francję z imienia. Policja francuska obawia się, że zaangażowanie około 2000 żołnierzy francuskich w południowym Libanie w ramach ONZ-owskich sił UNIFIL jest dodatkowym zagrożeniem. Szabu podkreślił, że zwłaszcza podczas rozbrajania libańskiego Hezbollahu wiele może się zdarzyć. Zdaniem jednego z wyższych urzędników francuskiego kontrwywiadu sytuacja w Iraku nie poprawia się, a wojna w Libanie niczego nie zmieniła. Według niego udział Francji w UNIFIL jest operacją ryzykowną zarówno dla francuskich sił, jak i dla francuskich obywateli. Groźby ataków terrorystycznych we Francji ocenił on jako bardzo wysoką i mającą bardzo niepokojące znamiona. Ryzyko zamachów we Francji zwiększają zbliżające się wybory. Al-Kaida i algierska fundamentalistyczna salaficka grupa modlitwy i walki ciągle uważa Paryż za wielkiego wroga. Według informacji francuskiej rozgłośni France Info w Paryżu działa od początku roku 2003 utajniona komórka do walki z terroryzmem, w której pracach biorą udział agenci służb specjalnych 6 krajów, w tym Francji i Stanów Zjednoczonych. Komórka działa na terenie École Militaire w 7. dzielnicy Paryża pod kryptonimem Alliance Base. Komórką kieruje oficer francuski. Jej celem jest zdobywanie, wymiana informacji o działalności ekstremistów islamskich i udaremnianie prób zamachów terrorystycznych. Prasa amerykańska pisała o istnieniu Alliance Base w roku 2005 jako przykład skuteczności jej działania. Podawała przykład aresztowania na lotnisku Roissy w roku 2003 Niemca polskiego pochodzenia Christiana Ganczarskiego.
Tu Paryż, szeryfi. Premier Wielkiej Brytanii Tony Blair pod obstrzałem własnej partii. Z Londynu telefonuje nasza korespondentka Magda Laudańska.
Trwające od kilku dni przesilenie rządowe w Londynie nie ustaje. Awantura zaczęła się krótko po powrocie z urlopu Tony'ego Blaira, kiedy prasa doniosła, iż premier ma zamiar pozostać u władzy do lipca przyszłego roku. Formalnie Blair miałby prawo pozostać na Downing Street przez jeszcze 3 lata. Teoretycznie wybory w maju zeszłego roku, które dały lejburzystom ogromną przewagę w parlamencie, powinny zagwarantować Blairowi mocną pozycję na 3. kadencję. Szkopu w tym, że powszechnie uważany za następcę Blaira obecny sekretarz skarbu Gordon Brown nie może się już doczekać sukcesji. Pochopna uwaga Blaira o planowanym lipcowym odejściu rozpętała burzę, której nie udało się nawet ugasić wczorajszym oświadczeniem premiera, że zamierza odejść ze stanowiska przed upływem 12 miesięcy. Blair ostrzegł też, aby politycy nie lekceważyli wyborców, traktując ich jak biernych obserwatorów. Sojusznicy Gordona Browna i bardziej szeregowi działacze lejburzystowcy obawiają się, że Blair może odejść zbyt późno. Panuje bowiem przekonanie, potwierdzone zresztą wynikami badań opinii publicznej, że Blair jest w tej chwili obciążeniem dla partii, a nie atutem i że może to zaważyć na wyniku ważnych majowych wyborów lokalnych, szczególnie w Walii i rodzimej Szkocji Browna. Blair stracił bardzo na popularności ze względu na sytuację w służbie zdrowia i edukacji, a także z powodu uważanej za fiasko interwencji w Iraku, a ostatnio z powodu powszechnej krytyki jego polityki bliskowschodniej oraz bezkrytyczne poparcie Blaira dla prezydenta Busha w sprawie Libanu. Dziś oliwy do ognia dodał jeszcze wpływowy były minister spraw wewnętrznych Charles Clarke, który w wywiadzie dla dziennika Evening Standard bez ogródek wskazał palcem na Gordona Browna jako sprawcę antyblairowskiego puczu. Media pełne są spekulacji. Opozycja jak dotąd powstrzymuje się od komentarzy w przekonaniu, że lejburzyści pogrążają się publicznie sami. Gordon Brown natomiast nie skorzystał dziś z okazji i w przemówieniu wygłoszonym w Edynburgu nie włączył się w wojnę słowną. Brown, tak jak i Blair, dobrze bowiem zdaje sobie sprawę z jednej prawdy. Skłócona i podzielona partia jest jeszcze większym obciążeniem w wyborach niż mało popularny lider. TRFI z Londynu mówiła Magda Laudańska.
Nie tylko Polska, ale i Niemcy pospieszyły z zapewnieniem, że na ich terytorium nie było żadnych więzień CIA, po przyznaniu przez prezydenta Busha, że takowe istnieją. Zareagowała też komisarz praw człowieka ONZ.
Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka, pani Louise Arbour, wezwała w piątek Stany Zjednoczone do likwidacji wszystkich tajnych więzień, do istnienia których przyznał się prezydent George Bush. Pani komisarz wyraziła wdzięczność prezydentowi Stanów Zjednoczonych, że otwarcie o nich powiedział, jednak należy je wszystkie ostatecznie zamknąć, gdyż ich istnienie pozostaje w sprzeczności z podstawowymi prawami człowieka, których przestrzegają wszystkie narody cywilizowane. Louise Arbour przypomniała, że chociaż prezydent Bush oświadczył, że przesłuchiwania osobników podejrzewanych o terroryzm nie mają niczego wspólnego ze stosowaniem tortur, to jednak nadal nie wiadomo, na czym one polegają.
Miesiąc przed wyborami do władz miejskich Belgowie z największym zdumieniem odkryli w łonie własnej armii spisek flamandzkich neonazistów. Katarzyna Zawicka.
Czołówki wszystkich belgijskich dzienników poświęcone zostały dzisiaj temu tematowi. Neonazistowscy wojskowi, którzy chcieli zdestabilizować kraj. Wczoraj ponad 150 policjantów przeprowadziło rewizję w 5 koszarach, z których jedne znajdują się w Brukseli, a 4 pozostałe na północy kraju we Flandrii. Przeszukali oni również 18 prywatnych mieszkań i przesłuchali 17 członków małego neonazistowskiego ugrupowania, które przygotowywało akty terrorystyczne mające na celu zachwianie królewskimi instytucjami. Policja skonfiskowała domowej roboty bombę o sile wystarczającej do wysadzenia w powietrze samochodu, broń palną, zapalniki, dużo amunicji, materiały wybuchowe i dużo materiałów propagandowych. Wprawdzie nic nie wskazywało na przygotowywanie konkretnego zamachu, prowadzący dochodzenie są jednak przekonani, że przywódcy grupy mieli zamiar swe terrorystyczne pomysły wprowadzić w życie. Grupa nadała sobie imię BBET, skrót, który ma oznaczać krew, ziemię, honor i wierność. Utworzył ją 25-letni wojskowy w służbie czynnej, który prowadził nabór w koszarach i w kawiarniach, do których przychodzili inni wojskowi. Grupa wchodzi w skład najbardziej radykalnej prawicowej ekstremy we Flandrii, wielbi okres i ideologię hitleryzmu. We Flandrii skrajna prawica cieszy się dużym poparciem. Sondaże wykazują, że w zbliżających się wyborach do miejskich samorządów partia Vlaams Belang, czyli Interes Flamandzki, może uzyskać poparcie 1/4 wyborców z regionu. Partia jednak zdecydowanie odcięła się od zdemaskowanej właśnie grupy i oskarżyła o manipulację Ministerstwo Sprawiedliwości oraz media obawiające się, że może ona odnieść zwycięstwo w wyborach.
Polska policja zamieściła na swojej stronie internetowej www.policja.pl listę 120 Polaków zaginionych we Włoszech w ciągu ostatnich 2 lat, w tym kilkunastu osób, które mogły pracować na plantacjach w Apulii w odkrytych w lecie tego roku mafijnych obozach pracy. Przebieg zakończonego dziś forum gospodarczego w Krynicy podsumuje po przeglądzie prasy nasz korespondent Marek Pędziwol. Słuchają Państwo Paryża RFI. Jeszcze jedna wiadomość. Premier i równocześnie minister finansów Luksemburga Jean-Claude Juncker został jednomyślnie wybrany na kolejną 2-letnią kadencję jako szef Eurogrupy, nieformalnego kolegium ministrów finansów strefy euro. Skorzystał on z okazji, by zaapelować do rządów o dalsze wysiłki na rzecz zmniejszenia deficytów i długów publicznych. Tym bardziej, że sprzyja temu polepszająca się sytuacja ekonomiczna Eurolandu. A deklarowany kandydat prawicy francuskiej na przyszłoroczne wybory prezydenckie, Nicolas Sarkozy, wystąpił dzisiaj w Brukseli z propozycjami, które można uznać za elementy jego programu dotyczącej polityki europejskiej i zagranicznej. Krzysztof Rutkowski.
Francuski minister spraw wewnętrznych Nicolas Sarkozy zaproponował, by przed końcem roku 2008 Unia Europejska przyjęła mini traktat konstytucyjny w celu przeprowadzenia najpilniejszych i niezbędnych reform instytucjonalnych. Nicolas Sarkozy wystąpił w piątek w Brukseli podczas konferencji poświęconej przyszłości Unii Europejskiej. Mini traktat poszerzałby m.in. zakres głosowania na zasadzie większości bezwzględnej, powoływał stanowisko stałego przewodniczącego Unii oraz i ministra spraw zagranicznych. Minister Sarkozy stwierdził ponadto, że Turcja nie powinna stać się członkiem Unii Europejskiej, lecz jedynie uprzywilejowanym jej partnerem. Nicolas Sarkozy oświadczył, że cała Unia Europejska powinna pomóc Hiszpanii w opanowaniu najpoważniejszej od lat fali imigracji z Afryki. Imigranci na tzw. pirogach przypływają od wielu miesięcy masowo, przede wszystkim na Wyspy Kanaryjskie.
Były to wiadomości dziennika, słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Kolejna przegląd prasy, którego dokona zaraz Katarzyna Zawicka.
Przeddzień wizyty Ojca Świętego w rodzinnym kraju katolicki dziennik La Croix publikuje obszerne fragmenty wywiadu udzielonego przez papieża Benedykta XVI telewizji niemieckiej. Mowa w nim o roli edukacji w dzisiejszym świecie tak zdominowanym przez nowe technologie, o konieczności przekazywania wiedzy, ale również kształcenia serc, jak powiedział Benedykt XVI, podkreślając, że pora już zmienić potoczne i niesprawiedliwe wyobrażenia o Kościele katolickim, jakoby uznającym tylko zakazy, czytamy w wywiadzie w La Croix. Libération poświęca swą czołówkę brytyjskiemu premierowi, dla którego wybiła godzina podsumowań. Cieszący się coraz większą niepopularnością w społeczeństwie, krytykowany nawet w łonie swej partii, Tony Blair ogłosił swe odejście w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W artykule wstępnym w Libération Pierre Aski kreśli bilans epoki Blaira pod znamiennym tytułem Manipulacje. Z pierwszej strony dziennika Le Figaro patrzą na nas Nicolas Sarkozy z lewej i Ségolène Royal z prawej. Omówieniu ostatnich sondaży poświęca dziennik sporo miejsca. Według opublikowanych wyników ankiety, jeżeli wybory prezydenckie miałyby miejsce teraz, w pierwszej turze wygrałby Nicolas z niewielką przewagą. Za to Ségolène wygrywa znacznie z innymi socjalistycznymi kandydatami. Artykuł wstępny w Le Figaro poświęcony jest toczącej się wojnie w parlamencie francuskim, gdzie trwają dyskusje na temat prywatyzacji Gaz de France. Artykuł zatytułowany jest Wielka hipokryzja. W tym samym dzienniku mamy bardzo interesującą serię artykułów poświęconych byłemu chińskiemu przywódcy Mao Tse-tungowi. Wśród francuskiej inteligencji nie minęła jeszcze całkiem moda na poglądy lewicowe oparte na dość niestety pobieżnej znajomości ideologii zarówno komunizmu europejskiego, jak i azjatyckiego. Mao nie tylko fascynował kiedyś, ale dotychczas znajdują się tu i ówdzie jego zwolennicy. Guy Sorman pyta, ile było ofiar epoki Mao, między między wojną domową, głodem, więzieniami i rewolucją kulturalną 40-60 milionów? Trudno powiedzieć, ale nie da się udawać, że się o tym nie wiedziało. W 1971 roku pisarz Simon Leigh opisał masakry dokonywane w czasie rewolucji kulturalnej. W tym samym roku Maria Antonietta Macchiocchi, włoski filozof, autorytety zarówno w Rzymie, jak i w Paryżu, opublikowała książkę będącą hołdem dla Mao, którego nazwała geniuszem. Rewolucja kulturalna zainaugurowała tysiąclecie szczęścia, oznajmiła pani Macchiocchi. W 1974 roku wielki znawca francuskiej literatury Roland Barthes powrócił z Pekinu rozentuzjazmowany, a w jego bagażach znajdowały się książki Filipa Solersa i Julii Kristevy, równie jak one zachwyconych nowymi Chinami. Solers po powrocie z Pekinu piał nad prawdziwą antyburżujską rewolucją. Kristeva zaś oznajmiała, że Mao wyzwolił kobiety, rozwiązał odwieczne problemy seksu, a jeśli chodzi o stosowanie jakiejkolwiek przemocy, to ona, świadek naoczny, niczego takiego nie zauważyła. 60 milionów ofiar, obozy pracy i obozy śmierci niezauważone. Były przypadki jeszcze bardziej skrajne, takie jak na przykład Christian Jambé i Guy Lardon, którzy w 1972 roku nazwali Mao nowym wcieleniem Chrystusa, a jego czerwoną książeczkę nową Ewangelią. A Jean-Paul Sartre wraz ze swoimi kompanami po śmierci Mao umieszczali jego portrety przybrane czernią na paryskich pomnikach. Jak to było możliwe, że intelektualiści tej klasy, co Sartre, Barthes, Kristeva i jeszcze wielu innych, nie dostrzegało prawdziwego oblicza chińskiej rewolucji, nie współczuło ofiarom i w tyranie i mordercy widziało prawdziwego Boga? Trudno przypuszczać, żeby dali się oszukać hasłami o wolności, sprawiedliwości i demokracji. Zdaniem Guy Sormana, to co ich fascynowało, to była rewolucyjna przemoc. Czy to możliwe, żeby Sartre nie wiedział o obozach śmierci? Nie, to nie jest możliwe. Tylko prawa człowieka to nie było to, co najbardziej interesowało francuskich maoistów. Fascynowała ich natomiast walka rewolucyjna, czyli krwawa rzeź. Każda walka rewolucyjna skierowana przeciwko burżuazji. Wyzwolenie chłopa chińskiego czy losy rosyjskiego proletariatu to były sprawy uboczne, mało zajmujące. Fascynacja Chinami we Francji to nie jest kwestia ostatnich 50 lat. Już w XVIII wieku bestsellerem była książka, na którą składały się listy jezuickich misjonarzy. Twierdzili oni, że Chinami rządzi imperator filozof, Chińczycy postępują moralnie, mimo że normy nie są wyznaczane przez Boga i krajem kierują uczciwi mandaryni. Prawda tymczasem była zupełnie inna. Imperator był tyranem, administracja przeżarta korupcją i lud w okowach ciemnoty religijnej, która, jak wiadomo, nie ma nic wspólnego z religią jako taką. Nieprawda jednak jest ważna, czego dowody mieliśmy w historii liczne i spektakularne. W przypadku, o którym mowa przed chwilą, relacje jezuitów zafascynowały Voltaire'a, który dzięki nim stworzył ideę despotyzmu oświeconego połączonego z deizmem. Wielki wiek oświecony, duma Francji, okazał się stać na takich to chińskich nogach. I to w dodatku na nogach fałszywych. Czy przez to wina maoistów francuskich jest mniejsza, bo już przed nimi inni budowali świadomie fałszywą wizję Chin? Tym razem jednak chodzi o bierny udział w masowej zagładzie. Jak wielu trzeba by zabitych, żeby Sartre czy Barthes uznali, że warto o tym mówić? Maoiści francuscy to nie jest przeszłość. Wielu z nich nadal nie tylko żyje, ale i publikuje. I nie tylko nie uznaje swego błędu, ale przypisuje sobie część sukcesów Francji. W ubiegłym roku Gérard Miller, francuski psychoanalityk, maoista, postać emblematyczna dla swego pokolenia, stwierdził, że jeśli Francja od lat 60. stała się krajem możliwym do życia, to duża w tym ich, francuskich maoistów, zasługa. Mao nie żyje, partia uznała, że w 2/3 miał on rację, mylił się w 1/3. Gdzie znajduje się 60 milionów wymordowanych? W 1 czy w 2/3? W Chinach tego pytania postawić nie można. Masakra na placu Tiananmen była tego jasnym dowodem. Czy jednak Paryż interesuje się naprawdę tą tyranią, którą przedtem wielu ukochało? Tym pytaniem Guy Sorman kończy swój artykuł. A ja tylko dodam, że w dzisiejszym dodatku do Mondu, Le Monde 2, znajdujemy ogromny, kilkustronicowy artykuł poświęcony życiu i twórczości Mao Tse-tunga. I nie jest on w nim przedstawiony jako kat i tyran.
Można by jeszcze dorzucić, sięgając po rozmaite kwiatki francuskich wypowiedzi, że Valéry Giscard d'Estaing, autor niedoszłej konstytucji europejskiej, jako urzędujący jeszcze prezydent Francji, określił Mao Tse-tunga jako latarnię morską ludzkości. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. W Krynicy skończyło się dziś kolejne forum gospodarcze. 3 dni panelowych dyskusji, okrągłych stołów i kuluarowych rozmów jego uczestników podsumowuje w korespondencji z Krynicy nasz wysłannik Marek Pędziwol.
16. Forum Ekonomiczne w Krynicy to już prawie historia. Każdy jego uczestnik musiał sam sobie poukładać program tego, co chciał zobaczyć i czego posłuchać. Kiedy bowiem na różnych miejscach odbyła się jednocześnie 10 debat, nie sposób być wszędzie. Tak więc jedni zajmowali się kwestiami bezpieczeństwa energetycznego, ropą i gazem, inni dyskutowali o współpracy wyszehradzkiej czy europejskiej integracji państw bałkańskich, a jeszcze inni na przykład o nowych technologiach, mediach czy literaturze. Ostatnią debatę poprowadził Aleksander Kwaśniewski, który wraz z 3 dalszymi byłymi prezydentami, Algirdasem Brazauskasem z Litwy, Rudolfem Schusterem ze Słowacji i Milanem Kucanem ze Słowenii, dyskutował o przyszłości Europy. Również o przyszłości, ale sporej części Eurazji, dyskutowali natomiast uczestnicy panelu o rosyjskich petrodolarach. Nie da się ukryć, że była to smutna debata, bo żaden z jej uczestników nie uważa, że Rosji grozi demokracja. Rosyjska droga do demokracji będzie jeszcze bardzo długa, a petrodolary, którymi ten kraj dysponuje, mogą ją tylko wydłużyć, prognozował pierwszy prezydent niepodległej Litwy, a dziś europoseł Vytautas Landsbergis. Rzeczywiście, przyznaje Irina Hakamada, posłanka do rosyjskiej Dumy, którą Time Magazine przed 11 laty wybrał politykiem XXI wieku, a rok później umieścił na swojej liście 100 najbardziej znanych kobiet świata.
W
Rosji nie ma demokracji. W Rosji jest demokracja instrumentalna, żeby prowadzić dialog z Zachodem, żeby być w G8, żeby czuć się cywilizowanie. W rzeczywistości u władzy jest reżim totalitarny, który sam siebie nie obali, bo nie pozwoli na to ogromna ilość petrodolarów skoncentrowanych w rękach władzy. Jaki z tego wniosek? Spytałem byłego ministra obrony Rzeczpospolitej, przewodniczącego Partii Demokratycznej i europosła Janusza Onyszkiewicza.
Konkluzja jest dosyć prosta, choć wcale nie taka optymistyczna, mianowicie, że demokrację w Rosji muszą zbudować przede wszystkim Rosjanie. My im w tym powinniśmy pomagać, ale nikt Rosji demokracji z zewnątrz nie zaprowadzi.
Ale ta pomoc, zdaniem posłanki Hakamady, jest potrzebna. W sytuacji zglobalizowanej świata ponowna modernizacja Rosji jest możliwa tylko wspólnym wysiłkiem Europejczyków poza Rosją i opozycji w Rosji. Jak się za to zabrać, nikt jednak nie wie. Irina Hakamada widzi rozwiązanie w integracji europejskiej Rosji. Ale poseł Janusz Onyszkiewicz gasi ten pomysł. Ani Rosja nie jest przygotowana do tego, by stawiać się na równi z Maltą, Cyprem czy choćby Litwą, ani Europa nie ma pomysłu, jak się za to zabrać. Może więc jednak pomogą petrodolary, zastanawia się czeski senator książę Schwarzenberg, który przez lata był szefem Federacji Helsińskiej Praw Człowieka, a potem prowadził kancelarię prezydenta Václava Havla. Bo część tych petrodolarów młodzi Rosjanie wydają na kształcenie. Studiują w Harvardzie, Cambridge i na innych słynnych uniwersytetach. Kiedyś, za 15-20 lat, wrócą. Może wtedy oni zrobią to, co nie udało się ich rodzicom, pyta senator Schwarzenberg. Może ktoś sobie przypomni te słowa na 30. którymś forum ekonomicznym, które, miejmy nadzieję, nadal będzie się odbywać w Krynicy. Skąd dziś, dla polskiej sekcji RFI, mówi Marek Pędziwol.
Tu Paryż, RFI. Przez okienko europejskie wyglądnie teraz Krzysztof Rutkowski.
W miesięczniku Esprit kolejne artykuły, debaty i propozycje dotyczące przyszłości Unii Europejskiej. Główne pytanie, co robić z europejską pauzą, ponieważ bez wątpienia pauza europejska od czasu odrzucenia przez Francję i Holandię projektu Konstytucji Europejskiej nastąpiła i słowo pauza, jak przyznaje Olivier Mangin, jeden z redaktorów Esprit, jest słowem najbardziej w tym wypadku delikatnym. Inni mówią o zastoju, o impasie i o kryzysie. Dobrze, przypomnijmy propozycję redaktora miesięcznika Esprit i mówmy o przerwie, o pauzie w budowaniu europejskiej konstrukcji. Mążę zwrócił uwagę, podobne tropy podjął również w swoim eseju Jan Werner Miller, profesor filozofii i politologii na Uniwersytecie w Princeton, że w historii Unii Europejskiej nastąpiła w roku ubiegłym poważna zmiana. O ile w latach 90. Unia Europejska, a właściwie europejscy politycy charakteryzowali się optymizmem i ogromną dynamiką działania w związku z prawdziwie ambitnym i wizjonerskim programem rozszerzania Unii Europejskiej i w związku z zamiarem reformy instytucji europejskich, to odrzucenie projektu konstytucji przez Francję i przez Holandię wywołało rodzaj paraliżu przygnębiającego bezruchu, który redaktorzy i uczestnicy debaty w Esprit nazywają właśnie pauzą. Pauza lub impas, w której, jak wynika z artykułów zamieszczonych w czerwcowym numerze tego znakomitego miesięcznika, wynika następująca lekcja. Po pierwsze, Francja i Holandia to tylko dwa spośród 25, a niedługo już 27 krajów Unii Europejskiej. Większość z nich projekt Konstytucji Europejskiej zaakceptowała na drodze parlamentarnej lub referendalnej. Więc co? Ponieważ dwa kraje powiedziały nie, to decyzje innych członków Unii należy unieważnić lub przynajmniej na decyzje owych krajów nie zwracać nadmiernej uwagi. Czy to godne i sprawiedliwe? Nie wydaje się to słuszne, bo Francja owszem ważna, Holandia też, ale przecież Unia to Unia, a nie stowarzyszenie feudalne. Czy zatem pisać na nowo konstytucję ze względu na Francuzów głównie? Sami Francuzi, niektórzy przynajmniej, jak wynika z analiz umieszczonych w miesięczniku Esprit, nie mieliby nic przeciwko temu, jeśli by przyjąć, że nowa konstytucja upowszechniałaby tak zwany model francuski na całą Unię Europejską. Ale to przecież niemożliwe. Kolejna lekcja z pauzy europejskiej wygląda następująco. Zmienił się układ pomiędzy centrum i peryferiami Unii Europejskiej w tym sensie, że państwa, które znajdują się geograficznie na jej pograniczu, z jednej strony Hiszpania i Portugalia, z drugiej Finlandia, z trzeciej Polska, Czechy, Słowenia itd., uważają, że konstytucja jest potrzebna. Europejska konstrukcja musi być kontynuowana i jej zakres powiększany. Co z tego wynika na przyszłość? Zamiana centrum na peryferię i peryferii na centrum może okazać się korzystna dla całej Unii. Konkretnego wyjścia z impasu na razie jednak nie widać.
Słuchamy Państwo Paryża, Radio France Internationale. Zapraszamy teraz do wysłuchania kroniki ekonomicznej wykonanej przez Annę Bernhardt.
Dwa kroki od mauzoleum Mao na południe od placu Tiananmen w dzielnicy zapełnionej niegdyś kramikami i tanimi hotelami rozpoczyna się realizacja największego francuskiego projektu urbanistycznego w Chinach. Twórcą projektu jest architekt Anthony Bechu, a miał on nad czym się skupić, gdyż dostał zadanie, aby zapełnić ponad 10-hektarowy obszar. Ta nowa dzielnica będzie dostępna tylko dla pieszych z dobrze wypchanymi kieszeniami i tych, którzy lubią oglądać po prostu ładne rzeczy. Powstanie bowiem 400 sklepów, głównie z towarami luksusowymi, w tym większość proponująca wyroby najbardziej prestiżowych francuskich firm produkujących odzież i dodatki, które, dodajmy na marginesie, są teraz w dużej mierze robione w Chinach. Oprócz butików, centrum kulturalne z pawilonem przeznaczonym na sztukę współczesną, sala koncertowa Playel i siedziba Fundacji Maegu. Jedynym popularnym akcentem w tej wyrafinowanej okolicy będzie 4-piętrowy budynek z centrum handlowym i salami kinowymi, podkreśla w swym reportażu z Pekinu korespondent RFI Mathieu Baratieu, który udał się na miejsce, aby na własne oczy zobaczyć ten ogromny francuski plac budowy. Przygotowania do projektu były utrzymywane w wielkiej tajemnicy. Pozostawiono czas lokalnym przedsiębiorcom na wysiedlenie mieszkańców, jednocześnie negocjując z władzami Pekinu zgodę na realizację projektu, co nie było łatwe o tyle, że dzielnica Quanmen jest uznawana za teren pod ochroną ze względu na starą, charakterystyczną zabudowę typową dla chińskich biednych przedmieść. Ochrona zabytków po chińsku wcale jednak nie oznacza ochrony obiektów, nad czym boleją zwolennicy zachowania tradycji i oryginałów, a nie kopii. Ich jednak nikt nie pyta o zdanie. Wszystkie francuskie ekskluzywne sklepiki zbudowane Po zburzeniu kramów będą więc jednopiętrowe, z tradycyjnej szarej cegły, przykryte zaokrągloną dachówką. Najładniejsze stare budynki zostaną zachowane i zamienione w luksusowe hotele. Oczywiście tradycja tradycją, ale nie może ona przeszkodzić zapewnieniu wygody bywalcom Cesarskiej Awenue. Stąd też pomysł architekta, by główną aleję przykryć szklanym dachem, co pozwoli nie marznąć w zimie i nie ginąć od upału w lecie. Życie artystyczne w tej części Pekinu skupiać się będzie wokół ośrodka o nazwie Centre Pompidou. Paryskie centrum ma zamiar wysyłać tam część swej kolekcji, a jak na razie szuka partnera, inwestora chińskiego, który zająłby się na miejscu organizacją całości. Prestiżowa Fundacja Maeg będzie miała w okolicy salon wystawowy o powierzchni 450 metrów kwadratowych i planuje pierwszy wernisaż w 2008 roku. Sezon chiński rozpocznie ekspozycja obrazów Miro. Ten bardzo ambitny ekonomicznie i prestiżowo projekt zrodził się z pomysłów Aleksandra Allarda, francuskiego przemysłowca, który wspólnie z Christophe Doré założył spółkę Imperial Avenue, by szukać inwestorów i klientów. Wszystko było utrzymywane w tajemnicy w obawie przed skandalami, których nie brak w Chinach, zwłaszcza gdy chodzi o pozwolenia na budowę w centrum miasta. A tu jeszcze w dodatku chodzi o ekskluzywny klub zagranicznych butików, galerii, sztuki, antykwariatów i wyrafinowanych restauracji w mieście, gdzie średnia pensja nie przekracza 200 euro i to w dodatku w dzielnicy, w której ludzie przywykli sobie radzić za 2 grosze. Jacques Jobert z biura francuskiego architekta, który zaprojektował cały kompleks, jest dobrej myśli. Wprawdzie nadal nie jest uregulowana sprawa zakupu 100 tysięcy metrów kwadratowych terenu, ale Francuzi nie obawiają się konkurencji, ponieważ niewielu inwestorów może spełnić warunki narzucone przez pekiński urząd miejski. Niska, jednopiętrowa zabudowa nie jest opłacalna dla inwestorów budujących bloki lub wielopiętrowe biurowce. Francuzi są więc dobrej myśli, mają nadzieję oddać do użytku część luksusowej dzielnicy już w 2008 roku, czyli przed rozpoczęciem olimpiady, chyba że jakieś polityczne czy ekonomiczne lobby pokrzyżuje plany realizacji ambitnego francuskiego projektu urbanistycznego. Na zakończenie podejmę jeszcze za oficjalną chińską agencją, że przedsiębiorstwa zagraniczne działające w tym kraju wywiozły 45 miliardów euro od momentu przyjęcia Pekinu do Światowej Organizacji Handlu, czyli od końca 2001 roku. Wiceminister handlu Yi Xianuchun na konferencji w Szanghaju sprecyzował, że zagraniczne spółki zatrudniają 25 milionów osób, a podatki płacone przez te firmy stanowią 21% dochodów państwa z tytułu podatków.
Była to kronika ekonomiczna autorstwa Anny Bernhardt. Posłuchajmy teraz kilku minut o filmie Anny Rzeczyckiej.
Czterdziestoośmioletni Bruno Dumont zbiera nagrody na największych festiwalach świata. Mimo to jest ciągle praktycznie nieznany szerszej publiczności. Tworzy na marginesie, nie czuje większego związku z francuską rodziną filmową. Zanim został reżyserem filmowym i autorem 4 filmów fabularnych, wybitnych, choć bardzo polemicznych, był nauczycielem filozofii na północy Francji. Mieszka tam nadal w niewielkiej miejscowości Bayeul, która stała się zresztą tłem 2 jego pierwszych filmów – Życia Jezusa i Człowieczeństwa. Nagrodzonego na festiwalu w Cannes w 1999 roku Grand Prix i 2 nagrodami aktorskimi. Grand Prix, drugą co do ważności nagrodę Cannes, Bruno Dumont zdobył także w tym roku za najnowszy swój film Flandria z dwojgiem amatorów w rolach głównych. Adélaïde Leroux i Samuelem Boisdin. Film zmysłowy i metafizyczny równocześnie, dosłowny w pokazywaniu seksu i przemocy, a przy tym abstrakcyjny i przepełniony duchowością, wpisuje się w tradycję kina wielkiego mistrza francuskiego kina, Roberta Bressona. Jest historią ludzi prostych, ale równocześnie przedziwnie pokomplikowanych, oscylujących między upodleniem a łaską.
Ta lettre?
Ouais, je parle lundi.
Y a rien qui me retient par ici, donc je peux partir.
grupę w porcie.
Flandria to przede wszystkim spotkanie z pewnym człowiekiem. Gdy Bruno Dumont pokazuje nam po raz pierwszy młodego wieśniaka Demester, mamy wrażenie, że jest to ktoś całkowicie pozbawiony uczuć i energii. Na jego oczach Barbe, dziewczyna, z którą uprawia miłość od czasu do czasu, zakochuje się w innym mężczyźnie, Blondelu. Demester nie reaguje, poddaje się wydarzeniom i banalności życia. Pod pochmurnym niebem Flandrii zamyka się w sobie i inkasuje cios za ciosem. Dopiero z czasem, w miarę rozwoju akcji, rozumiemy, że za zamkniętą twarzą Demester kryje się cierpienie, nieszczęśliwe dzieciństwo i tęsknota za lekkością. Bo we Flandrii uczucia muszą pozostać w ukryciu, nikt ich nie ujawnia i nikt o nich nie mówi, być może dlatego, że nie potrafi znaleźć słów na ich wyrażenie. A także dlatego, że bohaterowie Bruno Dumont są ludźmi skromnymi i wstydliwymi. I z dyskrecją i powściągliwością przygląda im się także kamera reżysera. Wyzwanie filmu, które niektórzy mogą uznać za prowokację, polega na skonfrontowaniu tego łagodnego spojrzenia z tym, co przekreśla wszelki wstyd i wszelki umiar – z wojną. Demester i jego rywal Blondel, powołani do wojska, jadą walczyć gdzieś, gdzie mówi się po arabsku i gdzie masakra jest tragiczną codziennością. Więc nigdy się nie dowie, gdzie toczy się ta wojna – w Zatoce Perskiej, Iraku, czy w jakimś innym kraju Bliskiego Wschodu. Gwałty, dzieci z karabinami w ręku zabijające bez litości i zabijane bez litości. Dumont prowadzi swój film tam, gdzie najbardziej boli i co odziera nas ze słów. Robi to bez najmniejszego błędu. Zbliżenie zaciśniętej pięści zgwałconej kobiety jest jedną z najmocniejszych scen filmu, pełną jednocześnie szacunku i współczucia dla ofiary. Dlaczego w filmach Dumont tak wiele jest przemocy? Oczywiście reżyser nie posługuje się nią z jakiegoś sadystycznego upodobania. Jest, jak Sofokles czy Szekspir, zwolennikiem teorii katarzis, oczyszczenia, które możliwe jest dzięki sztuce i dzięki któremu człowiek łatwiej rozumie siebie i swe instynkty.
Vaut mieux subir la guerre dans une salle de cinéma et faire face à l'atrocité pour justement se purger soi-même finalement de ses propres traumas, de ses propres angoisses. Mais il faut passer par des étapes successives qui le conduisent quand même à la lumière finalement.
Bezpośrednią inspiracją dla filmu Flandria były dla Bruno Dumont opowiadania o zniszczeniach jego rodzinnego Bayeul dokonanych przez Niemców w czasie II wojny światowej. Wielkie wrażenie wywarł na nim także film dokumentalny o wojnie algierskiej, historia barbarzyństwa, w której zwykli ludzie, piekarze, murarze, rolnicy, stali się potworami zbrodni. Bruno Dumont bardzo wątpi w istnienie czegoś takiego jak kultura. Chce dotrzeć do jądra ciemności, wojny prymitywnej, która jest, jego zdaniem, w każdym człowieku.
RFI, Radio Świata. Postscriptum, Stefan Rieger. Francuz wyższej kategorii, przynajmniej w swym mniemaniu, lubuje się w kalaniu własnego gniazda. W opinii zblazowanych elity zgnilizna sięga tak głęboko, że nie warto nawet nic ratować. Trzeba spuścić wodę i zacząć od zera. Co, jak, nikt tego zresztą nie wie. Prosty lud, którego zwykle nikt nie pyta zresztą o zdanie, bliższy jest realiom, choć też jest skłonny poddawać je mitologizacji, czyli brać za dobrą monetę z przyzwyczajenia to, co jest przejawem specyficznym narodowej patologii. Na przekór elitom gotowym wszystko to wyrzucić na śmietnik historii, czepia się wciąż kurczowo wyblakłych stereotypów o najlepszej szkole świata, cudownej recepcie na republikańską integrację czy francuskim modelu socjalnym, którego inni tylko mogą nam zazdrościć, zwłaszcza, że produkuje głównie bezrobocie i spycha na społeczny margines coraz szersze warstwy ludności. Nie popadajmy wszak w przesadyzm. Prawda jak zwykle tkwi tam gdzieś po środku. Francja ma niezliczone atuty i nieprzebrane bogactwa. Od lat grzęźnie wszak niestety w ślepym zaułku z powodu biurokratycznej inercji, korporatyzmów, anachronicznych tradycji i uwiądu politycznej wyobraźni. Ten paraliżujący paradygmat opisano już w setkach esejów z iście kliniczną drobiazgowością. Nad łożem chorej Francji pochyla się od paru lat dywizja przenikliwych doktorów, ale dopóki system zaryglowany jest od góry przez samoodtwarzające się elity starego chowu, typu Chirac i jego drużyna albo socjalistyczne różowe słonie, trudno marzyć o tym, aby najbardziej rzetelna z diagnoz przełożyła się na polityczną receptę odnowy. Sprawa tymczasem bardzo pilna. Zaczęła się już bowiem na całego kampania przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi, które jeśli nikt wystarczająco nie ruszy wyobraźnią, przerodzą się niechybnie w kolejną wyborczą berezynę, czyli triumf tępego populizmu i skrajności, co już braliśmy w 2002 roku, a co Polacy mają na co dzień i tylko sobie zresztą tę przyjemność zawdzięczają. W każdym razie półki francuskich księgarni aż się uginają tej jesieni pod ciężarem oskarżycielskich pamfletów i bezlitosnych analiz francuskiej choroby, co kiedyś było synonimem syfilisu, a dzisiaj nie tyle oznacza poczucie schyłku, czyli stan żałoby po niegdysiejszej świetności, co może raczej formę rozkładu. Tak to z grubsza ukazuje w swym najnowszym eseju filozof Yves Michaud, myśliciel bystry i radośnie złośliwy, który poniekąd z definicji jako założyciel i symboliczny rektor tak zwanego Uniwersytetu Wszechwiedzy, czy może raczej wszelkich nauk, stara się wszystko swym okiem perfidnego pragmatyka obserwować. Francja nie jest na etapie schyłku, pisze Michaud, jest raczej w stanie rozkładu, gdyż stopniowo z upływem lat wszystko się rozstraja i schodzi na psy. Złe z założenia instytucje zagospodarowali zgodnie ze swym interesem ludzie marnego pokroju i rozliczne ich stowarzyszenia, kasty, kluby, korporacje i nomenklatury nie mają odtąd innych zmartwień, jak utrzymać system przywilejów, cyckać świętą krowę opiekuńczego państwa, która od cycka nie może ich odstawić, gdyż karmienie piersią jest jej racją bytu. Czy jednak widział kto kiedy kota, psa lub krowę karmiących piersią starego kocura albo byka? Współczesny problem, nie tylko we Francji, choć tutaj przybiera to może formy bardziej drastyczne, polega na gruntownym zakłóceniu tradycyjnej sztafety pokoleń. Kiedyś starzy starali się wyścielić łoże młodym, pokładali w nich nadzieję, wierzyli, że powiedzie im się lepiej. Dzisiaj wszystkie grzędy władzy politycznej, ekonomicznej, medialnej zajęło powojenne pokolenie baby boomu, dorastające w czasach kontestacji z lat 70. Obrośnięte tłuszczem i pychą 50-latki, choć za nic nie zrezygnują z mielenia wciąż młynkiem postępowej retoryki, myślą jeno o tym, by utrzymać się na grzędzie i odcinać ad infinitum kupony od banderoli. To znaczy własne dzieci oczywiście kochamy i chcemy im wyścielić łoże prosperity, lecz młodzież jako taka, czyli nasze dzieci i wnuki w liczbie mnogiej, lekką ręką odpisana jest na straty. Już dziś nie ma szans na pracę, dyplom nic jej prawie nie daje, jutro zaś i powsze czasy spłacać będzie długi za nasze życie ponad stan, nasze ekstrawaganckie zadłużenie państwa, nasze emerytury bez pokrycia, nasze rosnące astronomicznie wydatki na zdrowie, starość i odwleczenie śmierci. Jak oto Francja doprowadza swoje dzieci do ruiny? To tytuł trzeźwego eseju, który ukazuje się we wrześniu i o którym więcej bym powiedział, gdyby czasu mi stało. Może następnym razem. Na razie zaś trzymajmy się głównej jego idei. Jeśli rodzice tracą wiarę w to, że ich dzieciom może być równie dobrze, jeśli nie lepiej, jak im samym, i jeśli co gorsza skazują je beztrosko na spłacanie powsze czasy kosztów ich własnej bezmyślności, wali się cały system liberalnej gospodarki. Czego w zasadzie mu życzę, pod warunkiem, że czymś bardziej ludzkim można go zastąpić, a tego jeszcze nie dowiedziono, przynajmniej w wymiarze zbiorowym. Indywidualnie zaś wszystko jest możliwe. Thank you.
Słuchaliśmy postscriptum Stefana Rigiera. Felietoniści prorokują, a pisarze piszą i oczywiście wydają swoje książki. Na jesieni, szczególnie w Paryżu, czy w całej Francji, w liczbie już nie wiem, czy 700, czy 800 powieści, z których kilka opisywać będzie Sylwia Gibbs w swoim magazynie literackim.
Jak co roku na początku września, nie wiadomo od czego zacząć relacjonowanie nowości na księgarskim rynku. Jest ich po prostu za dużo, a wybór tej, a nie innej książki mógłby sugerować, że jest ona najbardziej godna uwagi, a może i nagrody. Co do nagród też jest problem. Niebawem ogłoszone zostaną pierwsze listy nominowanych do nagród Renaudot, Femina, Médicis i oczywiście do nagrody Goncourtów. To jakby przewodnik w gąszczu ponad 650 nowych powieści. Dopóki go nie mamy, proponuję na pierwszy ogień Dziennik jaskółki pióra Amélie Nothomb i Rendez-vous Christine Angot. Nothomb znana jest w Polsce prawie równie dobrze jak we Francji. Jej powieści przekłada się i wydaje prawie w tym samym tempie, w jakim się pojawiają, to znaczy rokrocznie. Angot wydaje rzadziej i ma tylko jedną powieść dostępną w polskim przekładzie, Kazirodztwo, do której za chwilę powrócę. Zdaniem tygodnika A nous Paris, w którym merostwo Paryża poleca nam co czytać i oglądać, obie panie są gwiazdami tego sezonu. I chyba tak jest w istocie, jeżeli miarą popularności jest ilość i objętość artykułów w prasie literackiej oraz wysokie nakłady. Podczas niedawnego wieczoru autorskiego Amélie Nothomb w księgarni Virgin na Polach Elizejskich zgotowano jej taką owację, jak gdyby była gwiazdą piosenki, a nie tylko pisarką. Miesięcznik Lire, który analizuje w swym wrześniowym numerze tajemnicę sukcesu Amélie Nothomb, twierdzi, że jej czytelnicy przypominają fanów Mylène Farmer, którą przed chwilą słyszeliśmy. Mają od 15 do 30 lat i są w większości płci żeńskiej. Małolaty utożsamiają się z postaciami piosenek Farmer i powieści Nothomb, zbudowanych najczęściej wokół pytania kim jestem? Tak jest i w 15 powieści Nothomb pod tytułem Dziennik jaskółki, mimo że jej bohaterem i narratorem jest tym razem mężczyzna, nie autorka czy ktoś do niej podobny. I w dodatku morderca, człowiek bez uczuć i doznań, który potrzebuje codziennego mordu, tak jak inni tabliczki czarnej czekolady, aby odzyskać zmysły. Urbain przypomina protagonistę pierwszej książki Amélie Nothomb, Higiena mordercy. Trochę też bohatera pachnidła Patryka Süskinda, w której też występuje postać nastolatki ofiary niemożliwej miłości. Nauczyciele francuskiego w liceach nie polecą zapewne pamiętnika jaskółki swoim uczniom, w przeciwieństwie do metafizyki rur czy z drżeniem i uniżeniem. Filozoficzne powiastki Amélie Nothomb, pełne czarnego humoru, stanowią najbardziej tajemniczą stronę jej twórczości. Uderza lekkie podejście do bardzo gwałtownych tematów, mówi Laureline Amagneux, autorka pierwszej biografii Amélie Nothomb.
Autorzy najbardziej autobiograficznych książek ukrywają się często najlepiej. Jestem przekonana, że cała twórczość Amélie Nothomb zmierza do odbudowy jej tożsamości, nawet jeśli wypadek, który ją naruszył w latach młodości, widnieje w przemilczeniach albo między wierszami. W istocie, co może się wydać paradoksem, Amélie Nothomb jest pisarką milczenia.
Thank you.
takty wariacji goldbergowskich Jana Sebastiana Bacha to także muzyka z filmu Z drżeniem i uniżeniem, adaptacji powieści Amélie Nothomb. Jeśli zgodzimy się z tezą biografki Amélie Nothomb, jej pisarstwo milczenia stanowi przeciwieństwo pisarstwa Christine Angot, której książki, pisze miesięcznik Lear, mają formę brutalnego, niczym nieograniczonego wyznania. Wiedzą o tym czytelnicy jej powieści pod tytułem Kazirodztwo, wydanej w polskim przekładzie przez oficynę WAP. Angot twierdzi, że stara się o czymś mówić, nie opowiadając o sobie, ale w rzeczywistości opowiada tylko o sobie, o kazirodczym związku z ojcem, o miłości do innej kobiety, nie ukrywając najdrobniejszych szczegółów ani danych osobowych. Wszyscy się więc dowiedzieli, że jej towarzyszem życia, gorąco kochanym w powieści Dlaczego Brazylia, był znany krytyk literacki Pierre-Louis Rosines, dziś już ex, jak wynika z najnowszej powieści Christine Angot pod tytułem Rendez-vous. Zastąpili go bankier i aktor. Pierwszy, klasowo niewłaściwy, ale kulturalnie poprawny, mierzi i zarazem fascynuje narratorkę. Drugi jest ideałem, ale ma jedną wadę. Nie odpowiada na telefony. Głuchy telefon Eryka to jeden z głównych wątków powieści, mniej przyznajmy zabawny niż spotkania z bankierem. Monolog Angot jest zawsze taki sam. Gorączkowy, obsesyjnie intymny, drobiazgowy. I jak zawsze wzbudza krańcowo różne reakcje. Przeciwnicy widzą w nim ekshibicjonizm, zwolennicy pasję prawdy. W wielu pismach ukazały się nawet podwójne recenzje za i przeciw Christine Angot. Trudno sobie wyobrazić, czytając jej absolutnie szczere wynurzenia, by mogły ją dotknąć oceny negatywne. Jej książki od początku były wyzwaniem pod adresem innych i samej siebie. Zdaniem jej najgorętszej zwolenniczki, wpływowej Josiane Savigno z dziennika Le Monde, Angot wznosi wszystkie błahostki życia codziennego do rangi literatury dzięki pisarstwu, jak król Midas zamienia je w złoto. Nie wiem, czy można przypisywać taką potęgę słowom, zwłaszcza, że styl Angot bardziej przypomina surowy kruszec niż wyszlifowany diament. Ma jednak siłę przebicia, a to nie tylko na literackiej scenie jest dziś decydujące. Regarde-moi, tu vois bien que j'ai changé. Il n'est pas meilleur que toi, il n'est pas plus beau que lui. Il n'y a rien dans sa voix, la clarté de tes yeux gris est plus douce et lumineuse que le jet noir de ses yeux. Et je n'ai pu rien changer, et c'est lui, c'est lui. Il ne faisait pas très beau, ni même orage, ni pluie. Rien ne m'a semblé nouveau. Peut-être qu'il m'a souri. Le jour où je l'ai croisé ressemblait à beaucoup d'autres. Pourtant tout a basculé avec lui et pour lui. Mais qui est-il? Et d'où vient-il? Je n'en sais rien. Que m'importe? Il ressemble à beaucoup d'autres. Et pourtant si différent. Quelque chose m'est arrivé. C'est lui partout où je vais, que je reste où je le fuis. Il me brûle et à la fois me tient à l'ombre de lui. J'ai couché à bien des nuits, j'ai aimé d'autres que lui. Mais je n'avais rien connu avant de l'avoir connu. Il a des cheveux de nuit longs et brillants de satin que j'avais glissé mes mains. Il a des cheveux d'indien. Le temps de vie qu'il me reste, le temps qu'il me reste à vivre, pour que je voudrais le vivre avec lui. Ne me dis rien, ne l'entends-tu? Oui, je m'en vais, tu t'emportes. Il n'est pas meilleur que toi, et je l'aime. Il a des cheveux d'indien que j'aime. C'est lui partout où je vais, je l'aime. Que lui, il n'y a rien dans sa voix. La clarté de tes yeux gris est plus douce et lumineuse que le noir gel de ses yeux. Mais je n'ai plus rien changé. C'est lui, c'est lui.
blonds et brillants de cet été que j'aime, je l'aime. C'est partout où je vais, que je reste où je le fuis. Je
RFI Radio Świata.